Witam Państwa, Lech Pilarski. Przedsiębiorcy buntują się i otwierają swoje biznesy. Akcję rozpoczęli górale, bo tracą sezon narciarski, ale akcja rozlewa się na cały kraj. Czy mandaty to przerwą, czy też trzeba już szukać lockdownowej alternatywy? Czy dlatego rząd chce wprowadzić przepisy, że mandat trzeba będzie zapłacić, a później będzie się można odwoływać? Zmieniona zostanie przy tej okazji zasada, że to obwiniony będzie musiał udowodnić swoją niewinność, a do tej pory było odwrotnie. Opozycja straci jednego senatora, bo przechodzi on do ruchu Hołowni. W ogóle w sondażach wielkie zamieszanie, bo właśnie Hołownia wyszedł na drugie miejsce, a Koalicja Obywatelska spadła na trzecie, a zatem słabnie. Z tego obozu dochodzą też narzekania na Borysa Budkę. Zawiązała się tam grupa polityków, którzy pracują nad nowym programem partii, bardziej ambitnym, a nie powielającym, jak ktoś złośliwie powiedział, paski z TVN. Na zakończenie o tym, jak przyspieszyć szczepienia, są opinie, że trzeba ten proces zdecentralizować, zaangażować wszystkich lekarzy rodzinnych. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
To może zaczniemy od Pawła Krutula, który no, ma koneksję, że tak powiem, w świecie biznesowym i za sobą ten epizod. To jak z tą walką z lockdownem wśród przedsiębiorców?
Panie redaktorze, opowiedzmy słuchaczom, jak się sprawy faktycznie mają w naszym kraju. Pani minister na nartach, pan minister zdrowia na kubie.
Ale ja pytam o lockdown.
Ja już zaraz do tego chodzę. Pan minister na meczu na hali sportowej, radny Białegostoku na feriach. W czym on jest lepszy od mojej rodziny, gdzie ja mam lockdown, a on go nie ma i wyjeżdża na narty. Jak widać, zrodziła się w naszym kraju w województwie elitarna, można by nazwać kasta, która jest ponad obowiązującym prawem w czasie pandemii COVID-19. A zwykli zjadacze chleba mają siedzieć w domach, bo tak każe prawicowy rząd, to jakiś Matrix w XXI wieku.
Ale zostawmy to i przejdźmy do przedsiębiorców.
A ty przedsiębiorco, radź sobie sam, bo godnych rekompensat w tym kraju nigdy nie dostaniesz. Ale pamiętaj, pracownicy, czynsz, leasingi, kredyty musisz płacić. Tylko z czego? Skoro masz zamknięty biznes w terminie. Proszę Państwa, rząd PiS na pewno się wyżywi, o to się nie musimy martwić, bo i wchodziła tu w naszym regionie Rodzina Plus i różne z tym rzeczy związane. Nie może być tak, że przedsiębiorcy, czy jakakolwiek branża gastronomiczna, hotelarska, turystyczna jest pozostawiona sama sobie, czy też jest dzielona północ na południe, wschód na zachód. Na południu mają dostać rekompensaty, u nas nie słychać, żeby rekompensaty były równie na tym samym poziomie, co mają otrzymać to górale, którzy mają tam biznes, a gdzie są nasi tutaj agroturystyka, Mazury, wszystkie lokalne, rodzinne interesy. Przedsiębiorcy mają w tym aspekcie najgorzej. Proszę Państwa, te pieniążki, które otrzymują, nie starczają im na to, żeby pozostać w ogóle na rynku, się utrzymać. Nie wiadomo, jak długo jeszcze się to utrzyma. Są w rozpaczliwej sytuacji i dlatego pomimo zakazów otwierają swoje biznesy, żeby nie stracić majątku, dorobku swojego życia czy całych pokoleń rodzinnych i nie tylko tego, i nie stracić pracowników, którzy też nie mają wypłat na czas płaconych, bo ci przedsiębiorcy nie mają po prostu na to środków. I tutaj mam nadzieję, że pan minister, który jest tutaj z naszego regionu, będzie zabiegał, żeby podlascy przedsiębiorcy, również z gałęzi turystycznej, otrzymali nie mniejsze pieniądze niż górale, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, bo przedsiębiorstwo, nie zapominajmy, to jest krwioobieg naszego organizmu, naszej ekonomii,
to
naszego
kraju. Rozumiemy.
I bez tego sobie nie poradzimy.
Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, przedsiębiorcy słyszą od wielu miesięcy o miliardach złotych, które mają do nich trafić dzięki tym dziurawym...
No i trafiły. Coś słabo słychać.
Morawieckiego, ale niestety żadnych pieniędzy... A panie redaktorze, to piłe, ale do kogo? Pytanie. Wielu przedsiębiorców narzeka, że nie otrzymało żadnej pomocy, po pierwsze, a po drugie, jeżeli ta pomoc jest, to jest zdecydowanie za mała. Panie redaktorze, rząd zamknął wiele branż, ale nie dostosował pomocy do skali tego zamknięcia. Restauracje, branża hotelarska, branża eventowa, branża turystyczna, branża fitness i mogę wymieniać jeszcze dalej i dalej, te branże bankrutują, a od rządu nie dostają praktycznie nic. Ale panie redaktorze, ja nie przyszedłem tutaj do radia, żeby tylko narzekać, bo chciałbym zaproponować dobre rozwiązania.
To zaraz do propozycji przejdziemy. Na razie podsumujmy to, co się dzieje, no i odnieśmy się do tych zapowiedzi związanych z podejmowaniem jednak działalności przez biznes. To może teraz pan minister Dariusz Piątkowski.
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że z budżetu państwa została wypłacona już kwota 170 kilku miliardów złotych w różnych formach pomocy, zarówno przez ZUS, Fundusz Rozwoju, kredyty udzielone przez banki. Często jest to pomoc bezzwrotna. W ostatnim czasie czekaliśmy kilka tygodni na akceptację przez struktury unijne pomocy dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Udało się w końcu tę zgodę uzyskać, aby taka pomoc publiczna się pojawiła. Od 16 stycznia z 45 najbardziej poszkodowanych branż może otrzymać dodatkowe wsparcie i mikrofirmy, czyli te najmniejsze od 1 do 9 pracowników. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość umorzenia tej kwoty pomocy, która w ramach pierwszej branży jeszcze wiosną tego roku została uruchomiona. Ta pomoc 2.0 z tej tarczy finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw z 45 branż to jest łącznie około 13 miliardów złotych. Dodatkowe umorzenia z pierwszej fali pomocy to około 7 miliardów złotych. I wbrew temu, co panowie mówią, jednak ogromna część tych kwot trafia także do naszych przedsiębiorców. Rozumiem, że nie da się w 100% zrefundować wszystkich dochodów, jakie firmy miały poprzednio. My mówimy o tym, że jest to pomoc, która ma pomóc przetrwać najtrudniejszy okres, kiedy jest zmniejszona ilość zamówień, kiedy w ogóle czasami firmy nie mogą działać, po to, aby utrzymać miejsca pracy. Według szacunków w Polsce uratowano dzięki tej pomocy około 5 milionów miejsc pracy. To dzięki temu bezrobocie w Polsce jest jedno z najmniejszych w całej Europie. Jeżeli porównać skalę pomocy z budżetu państwa dla przedsiębiorców w stosunku do PKB, to pomoc w Polsce jest jedna z największych, czy nawet największa w Europie. My oczywiście w liczbach bezwzględnych nie możemy równać się chociażby z Niemcami, które mają wielokrotnie większą gospodarkę niż Polska, ale w stosunku do PKB ta pomoc jest naprawdę ogromna. Trzeba pamiętać również o tym, że te pieniądze wydane z budżetu zwiększają zadłużenie naszego państwa i kiedyś je będzie trzeba spłacić. Stąd rząd stara się udzielać pomocy tym branżom, które są rzeczywiście w najtrudniejszej sytuacji. Tu oczywiście do tych branż należy między innymi branża turystyczna i przedsiębiorcy od kilku dni mogą już składać wnioski o skorzystanie z tej pomocy. Mamy nadzieję,
czy
że
będzie takie samo wsparcie jak dla górali, co postulował Paweł Krutul.
Trzeba pamiętać jednak, że sytuacja w naszym regionie jest trochę inna niż na południu. Tam sezon turystyczny jest rzeczywiście zimą i latem. Natomiast u nas nie ma aż tak dużej sezonowości i u nas akurat branża turystyczna ma znacznie mniejszy, skromniejszy zasięg niż na południu Polski czy nad morzem.
Jeśli pan pozwoli zresztą jeszcze...
Dla całego południa Polski to jest około miliarda złotych przekazywanego głównie samorządom na działania związane w jakiś sposób z infrastrukturą turystyczną, a nie jest to pomoc skierowana bezpośrednio do firm. Natomiast do firm jest ta skierowana pomoc, o której przed chwilą mówiłem, na którą musieliśmy mieć notyfikację Unii Europejskiej i od 15 stycznia od północy można
to wszystko wniosek. Chodzi. Pytanie innego rodzaju, panie ministrze. Czy rząd będzie walczył z biznesem, który mimo zakazów jednak uruchamia się? Bo chce przetrwać. tak to należy sformułować.
W wypowiedzi pana posła, każdy z nas powinien stosować się prawo i każdego z nas, bez względu na to, czy jest ministrem, radnym, posłem, pracownikiem jakiejkolwiek firmy, powinny stosować się prawo. Także tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, bez względu na to, z jakiego ugrupowania on pochodzi, powinien tych przepisów prawa przestrzegać. I podobnie jest z działalnością gospodarczą. Jeżeli są zakazy dla niektórych branż, aby otwierać działalność, na przykład dla restauracji, to przecież nie zrobiono tego dlatego, że ktoś nie lubi restauratorów, a tylko i wyłącznie z tego powodu, że zgodnie ze wskazaniami epidemiologów ma to pomóc ograniczyć liczbę zakażeń, ograniczyć epidemię i dlatego takie rozwiązania stosujemy. Trzeba pamiętać, że podobnie, a nawet jeszcze ostrzejsze rozwiązania stosowane są w wielu państwach europejskich. Niektóre z nich ogłosiły całkowity lockdown, a niektóre z państw, na przykład Francja chyba ostatnio, wprowadziła godzinę policyjną, uniemożliwiając poruszanie się w godzinach wieczornych i nocnych. Na Słowacji chyba wprowadzono zakaz opuszczania swego miejsca zamieszkania.
Chyba, że ktoś ma zaświadczenie, że się zaszczepił.
Tak, bądź ma jakieś tam bardzo ważne rzeczy zawodowe, bądź osobiste, które do tego nakłaniają czy zmuszają. I podobnie jest chyba we Włoszech. Także liczba obostrzeń w Polsce w porównaniu z wieloma państwami europejskimi i tak jest znacznie mniejsza, jest mniej surowa. Natomiast trzeba przestrzegać tych obostrzeń, aby nie dopuścić do ponownego wzrostu liczby zakażeń.
Zdaje się, że pan
Paweł... Panie redaktorze, jeżeli mogę, bo...
Tak, Krzysztof Truskolaski.
Powiedziałem dwa zdania i pan redaktor przerwał, a jednak moim przedmówcą pozwolił pan na dłuższe wypowiedzi, więc prosiłbym, panie rektorze, żeby traktować wszystkich sprawiedliwie. Więc dokończę w tym pierwszym wątku. Panie redaktorze, te obostrzenia, które są wprowadzone, niestety są bardzo łatwe do podważenia. Chciałbym zauważyć, że w sądach jest wiele spraw przedsiębiorców właśnie i w większości przypadków sądy stwierdzają, że zakazy przez rząd są pozbawione podstaw prawnych, bo przypomnijmy, że w ustawie zasadniczej w Konstytucji napisane jest, że nie można ograniczać działalności gospodarczej, chyba że będzie stan wyjątkowy, na przykład stan klęski żywiołowej, ale rząd tego stanu nie wprowadził. Panie redaktorze, uważam, że ta pomoc, która jest przez rząd proponowana, jest po prostu za mała i do wielu osób nie dociera. Ja rozmawiam, panie ministrze, z przedsiębiorcami, chyba w przeciwieństwie do państwa formacji, i oni mówią wprost, że to jest praktycznie ostatni gwizdek na jakąś konkretną pomoc. Bez konkretnej pomocy, bez spłaty ich zadłużeń, będzie bardzo ciężko, żeby przetrwać kolejny miesiąc.
Akurat rok się skończył, będzie łatwo podliczyć, kto poniósł straty, a kto nie. I wtedy będzie można formułować dokładnie i precyzyjnie pomoc. Halo, panie Krzysztofie.
Dlatego proponujemy konkretne rozwiązania. Halo?
Tak, słyszymy.
Mnie, panie redaktorze? Tak. Jako Koalicja Obywatelska proponujemy konkretne rozwiązania. No chcemy, aby rząd płacił za wszystkie koszty, które są w tych branżach zamkniętych. Mówię o branży restauracyjnej, mówię o branży fitness, mówię o branży hotelarskiej, mówię o branży również handlowej, bo chciałbym przypomnieć, że galerie handlowe też są teraz zamknięte, a nikt nie udowodnił tego, że galerie są przekaźnikiem tego wirusa, więc panie redaktorze, no niestety te obostrzenia w wielu miejscach są niekonkretne, te obostrzenia w wielu miejscach są nielogiczne. Mogę tylko podać taki przykład. Kościoły są otwarte praktycznie bez żadnych obostrzeń, a galerie handlowe czy restauracje muszą być zamknięte. Gdzie tu jest logika, panie redaktorze? Proszę tutaj pana ministra, aby rzeczywiście porozmawiał z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej czy branży hotelowej. Oni naprawdę mogą powiedzieć, o jakich dramatach ludzkich teraz w tej sytuacji są. Więc chciałbym, panie redaktorze, aby rząd jak najszybciej zajął się pomocą branży gastronomicznej czy branży hotelarskiej czy innym branżom zamkniętych, ale również aby otworzył te branże w najwyższym reżimie sanitarnym. Tego oczekują przedsiębiorcy.
No to dwa zdania komentarzy po odpowiedzi, tak. Bo to jednak wymaga pewnego komentarza. Jeszcze raz powtórzę, że część posłów totalnej opozycji ma taki zadziwiający zwyczaj. Jeżeli podobne lub bardzo podobne, a nawet identyczne ograniczenia dotyczą innych państw europejskich, no to uważacie wspaniały pomysł, rząd niemiecki, francuski, hiszpański wspaniale walczy z epidemią. Gdy podobne zasady wprowadzane są w Polsce, uważacie, że jest katastrofa. Mówił pan, że nie ma tej pomocy realnej, a przecież przypomnę jeszcze raz, mówiłem o tarczy finansowej 1.0, która już działała wcześniej, teraz mamy jej drugą edycję. Jej start został opóźniony ze względu na konieczność notyfikacji z Unii Europejskiej i dopiero od 16 stycznia mogła ona ruszyć. I tam jest wyraźnie zasada, podobna jak w tarczy finansowej 1.0, porównuje się dochody, obroty z roku 2020 z analogicznym okresem w roku 2019. Jeżeli obroty spadło minimum 30%, no to wówczas jest możliwość na przekazanie pomocy w wysokości 18 tysięcy złotych na pracownika. Jeżeli jest to powyżej 60%, to nawet 36 tysięcy złotych na pracownika. Oprócz tego dodatkowo możliwość umorzenia tych kwot pomocy, którą firma uzyskała z tarczy finansowej 1.0. Przypomnę jeszcze raz, że Polska w stosunku do PKB udziela najwyższej pomocy finansowej z budżetu państwa. Nie jest to więc, panie pośle, tak, że rząd nie pamięta o przedsiębiorcach. Według danych statystycznych udało się dzięki tej pomocy uratować około 5 milionów miejsc pracy. Jeszcze raz powtórzę, no nie da się całkowicie zrekompensować przedsiębiorcom wszystkich wydatków, wszystkich kosztów epidemii, bo budżet państwa też przecież cierpi na epidemii, jest spadek poziomu dochodów.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Panie ministrze, nie jest do końca tak, że wiedziemy tutaj premię, jeżeli chodzi o dofinansowanie, o wsparcie przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Nasi sąsiedzi z zachodniej granicy wspierają przedsiębiorców do 70% dochodu, które uzyskiwali, którzy poprzez zakazy covidowe muszą zamknąć swój biznes.
No ale musimy wziąć pod uwagę, że Niemcy od 20 paru lat mają nadwyżki budżetowe, czyli mają z czego dosypywać.
Okej, ale przez te 30 lat to przedsiębiorcy polscy kreują cały budżet naszego kraju. Nie zapominajmy o tym. 3/4 dochodu budżetu to są przedsiębiorcy, mały i średni biznes. Proszę państwa, co pan minister mówi o wsparciu za każdego pracownika. Okej, ale weźmy pod uwagę, że przedsiębiorcy to nie jest tylko obciążenie, jeżeli chodzi o koszty pracownicze. Leasingi, czynsze, prąd, gaz to też są ogromne duże obciążenia. I tutaj banki nie podchodzą zbyt łagodnie do zaległości, jakie powstają z tego tytułu, że przedsiębiorcy są zamknięci. Także tutaj banki wysyłają już monity do przedsiębiorców, wezwania przedsądowe i komornicze. O tym nikt nie mówi, większość przedsiębiorców, nawet w województwie podlaskim, mają biznesy jako firmy jednoosobowe, nie spółki z o.o. Oni
co pan proponuje, co zmienić w tej majątkiem, pomocy? No bo słyszymy o realnych kwotach, które zostały na tę pomoc firmom wyasygnowane. Co należałoby usprawnić? Jak wesprzeć przedsiębiorców? Czy komorników wysłać na urlop gdzieś w egzotyczne kraje?
Nie. Jeżeli w egzotyczne kraje, to minister zdrowia, minister Piecha sobie tutaj dobrze radzi, latając do Kuby, wspierając turystykę, jak mówi.
Ale jakie są propozycje pana?
Nie tylko nie są w stanie sobie z tym poradzić. Proszę państwa, jeżeli chodzi tutaj, to należałoby przede wszystkim zwrócić koszty stałe, czynsze. Samorząd też nie jest w stanie, bo ze względu na obcięcie tutaj dochodu dla samorządu, choćby z podatku CIT, nie mają takich kwot, żeby mogły sami sobie z tym poradzić. Także nie tylko pracownicy, ale koszty stałe. Ja uważam, że powinno być spotkanie z przedsiębiorstwami. Pan premier, rząd powinien się regularnie spotykać z przedsiębiorcami i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Wiadomo, że budżet państwa nie jest z gumy i zgadzam się z panem ministrze, że kiedyś to będzie należało spłacić. To na pewno nie będzie łatwy kawałek chleba i nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale i kolejne rządy będą spłacały te zadłużenia. Ale proszę o rozmowę z przedsiębiorcami, proszę, żeby premier i rząd Mateusza Morawieckiego, spotkał się z nimi i żeby to były spotkania regularne z każdą branżą oddzielnie, czy to fitness, czy gastronomia, czy turystyka, i wypracowywali wspólnie jakieś zadania, jakieś działania, które pozwolą przejść przez ten trudny okres dla biznesu podczas COVID-u, bo inaczej rysuje się czarny scenariusz dla polskich przedsiębiorców, tych małych, średnich i niejednokrotnie tych dużych. Także prosimy o spotkanie.
Krzysztof Truskolaski, zakończył się rok, będzie można teraz złożyć odpowiednie PIT-y i CIT-y i będzie wszystko wiadomo, bo koszty będą musiały być rozliczone, firmy będą musiały przedstawić bilansy i będzie wiadomo, kto zarobił na pandemii, kto na pandemii stracił, i wtedy może próbować zmieniać mechanizmy pomocy. Jak pan sądzi?
Panie dyrektorze, myślę, że przedsiębiorcy na bieżąco monitorują tydzień po tygodniu, jak wygląda ich sytuacja finansowa, więc tutaj roczne podsumowanie oczywiście będzie takim miernikiem, ale przedsiębiorcy widzą, że z tygodnia na tydzień po prostu nie mają z czego tych zobowiązań
powoływał się, nie wiem, czy pan, czy któryś z gości audycji, na przykład niemiecki. No w Niemczech jest tak, że każdy dostał pomoc, tam została określona kwota, z zastrzeżeniem, że jak będzie rozliczenie podatkowe, to wtedy będzie decyzja, czy oddać, czy zatrzymać tę pomoc. Bo to wszystko zależy od sytuacji ekonomicznej danej firmy.
Oczywiście, pomoc musi trafiać do najbardziej potrzebujących. Nie ma co się oszukiwać. Pomoc musi trafić do branż, które zostały dotknięte kryzysem. Ale tutaj pan minister mówił o tak zwanej tarczy finansowej. Ale tarcza finansowa, z tego co wiem, nie uwzględnia jednoosobowych działalności gospodarczych. Więc wielu tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, nie otrzymają tej pomocy. Więc to też należałoby, panie ministrze, zmienić. Moim zdaniem niestety rząd nie przygotował się na ten lockdown. Rząd nie przygotował odpowiednich środków, aby uratować nasz polski biznes, nasz podlaski biznes. Mówił pan minister o tym, że górskie gminy dostaną pomoc, a tutaj ponowię pytanie mojego przedmówcy. A co z podlaskimi gminami? Co z powiatem hajnowskim, który jest powiatem turystycznym i żyje z turystyki? Czy dostanie jakąś pomoc? Czy będzie mógł liczyć na to, że obiekty noclegowe, które są na terenie tego powiatu, przetrwają? Ja również rozmawiam z mieszkańcami powiatu hajnowskiego i oni są bardzo, ale to bardzo w ciężkiej sytuacji finansowej. Wszystkie agroturystyki, hotele, nie działa nic niestety. Nie działa nic i trzeba tym ludziom również pomóc, bo my w województwie podlaskim nie jesteśmy gminą górską i nie dostajemy tej pomocy. Dlatego apeluję tutaj do rządu Mateusza Morawieckiego, aby również dla innych miejscowości turystycznych również ta pomoc była dostarczona, bo bez tego wiele hoteli, wiele agroturystyk po prostu upadnie.
Dariusz Piątkowski. Przypomnienie podstawowych faktów. Ponad 174 miliardy złotych pomocy z budżetu państwa w różnej formie udzielonej przedsiębiorcom. To są naprawdę gigantyczne kwoty. Po drugie, tarcza 2.0 to także tarcza dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa to od 1 do 9 pracowników. Na pomoc tym firmom przeznaczono 6,5 miliarda złotych.
A co z jednoosobowymi firmami?
Wydaje mi się, że
firmami
one także mogą korzystać. Tu nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak.
Po trzecie,
rozmowy z poszczególnymi branżami prowadzi pan premier Gowin, bo on nadzoruje resort pracy i tam są wykuwane propozycje kolejnych tarczy, kolejnej pomocy. Pan premier i jego zastępcy, z tego co wiem, non-stop spotykają się z poszczególnymi branżami, rozmawiają o tym, jaka powinna być forma pomocy, w jakiej wysokości, jakie zasady powinny obowiązywać. Pamiętajmy jednak, że budżet państwa ma też ograniczone możliwości. Przecież kłopoty gospodarcze to oznacza mniejsze dochody, mniejsze płatności i mniejsze dochody budżetu. W związku z tym trzeba brać pod uwagę także wydolność finansową państwa. My nie wiemy, jak długo potrwa epidemia. Mamy nadzieję, że te obostrzenia, które obowiązują już kolejny tydzień, przyniosą swój efekt. Mamy jednak ten spadek liczby zakażonych i to być może pozwoli za kilka czy kilkanaście dni podjąć decyzję o zniesieniu dużej części tych ograniczeń, które powodują, że w niektórych branżach rzeczywiście jest problem.
Ale pytanie, do pana ministra.
Trzeba pamiętać, że są branże i firmy, które bardzo skorzystały na tej sytuacji epidemicznej, bo przecież branża elektroniczna, branża produkująca środki ochrony, czy branża farmaceutyczna przeżywają złoty okres i ich dochody są zdecydowanie większe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o pomoc samorządom, to przecież temu służy Fundusz Inwestycji Lokalnych, bezprecedensowa pomoc, jakiej jeszcze nie było w historii naszego kraju. To także Fundusz Dróg Samorządowych i kwota wielu miliardów złotych. O tym, jaka jest skala pomocy, trzeba pokazać jeszcze dwie liczby. Gdy był kryzys finansowy w latach 2008-2009, to wówczas pomoc z budżetu państwa wyniosła około chyba 9 miliardów złotych. Dzisiaj przy epidemii ta pomoc wynosi 174 miliardy złotych. Te dwie kwoty pokazują, jak duża i znacznie większa jest skala pomocy przedsiębiorcom.
Panie redaktorze, panie ministrze.
Kiedy przeżywamy trudny okres. Ja rozumiem, że każdy przedsiębiorca chciałby dostać jak największą kwotę i najlepiej taką, która pozwoli mu pokryć wszystkie straty, jakie miał, ale budżet państwa nie jest w stanie każdemu przedsiębiorcy wypłacić.
Ja rozumiem. Panie ministrze, pytanie do pana. Panie ministrze, czy rząd będzie teraz przyglądał się właśnie tym bilansom rocznym, zestawieniom, bo tam będzie jasno wynikało, kto poniósł straty, czy nie, i jak modyfikować to wsparcie i pomoc?
Tak, ale to, o czym mówiłem, te zasady pomocy wyraźnie odwołują się do tego, jaki był poziom obrotów firmy. Porównuje się tu rok 2020 z 2019. Jeżeli widać spadek poziomu obrotów co najmniej o 30% lub więcej, wówczas udzielana jest pomoc i ta mikrofirma czy średnia firma ma prawo ubiegać się o pomoc.
Dobrze, przed państwem. Dziękuję.
Panie ministrze, jeżeli mogę tutaj słowko.
Ale
panie ministrze, faktycznie, panie ministrze, fantastyczny tekst. Kwoty, które pan tutaj wymawia jak z broszurki. Oczywiście takie pieniądze są wpompowywane w polską gospodarkę w pomocy przedsiębiorcom, ale my jako tutaj wszyscy dzisiaj w studiu, jako przedstawiciele województwa podlaskiego, zawalczmy o tą naszą małą ojczyznę, która jest nasze województwo. Pan jako przedstawiciel rządu Prawa i Sprawiedliwości, proszę ewentualnie zorganizować takie spotkanie i ściągnąć na przykład tutaj, nie na przykład tylko pana ministra Gowina, i zrobić na przykład w urzędzie marszałkowskim, gdzie pieniążki są też dysponowane w różne sektory, żeby wspomóc, takie spotkanie z przedsiębiorcami. Czy może pan coś takiego zorganizować dla podlaskich przedsiębiorców?
Ale dobrze pan wspomniał między innymi o urzędzie marszałkowskim, bo to też jest kolejna instytucja publiczna, która także z pieniędzy publicznych, bądź pieniędzy unijnych, udziela wsparcia. Z tego co pamiętam, kilkadziesiąt milionów złotych zostało przekazanych w ramach takiej pomocy kryzysowej podlaskim przedsiębiorcom.
To jeśli panowie pozwolą, zostawmy tę kwestię pomocy.
Prawie 180 tak. milionów złotych zostało przekazanych w ostatnim rozdaniu i wcześniej kilkaset milionów złotych, a teraz przed nami rozstrzygnięcie kolejnej tury naboru tych wniosków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i mam nadzieję, że kolejne kilkadziesiąt milionów złotych trafi do podlaskich
dziękuję pięknie.
Samorządów i też będzie służył pomocy.
Muszę się odnieść do tego. Panie redaktorze, jedno słowo. Tak. Fundusz Inwestycji Lokalnych, wspomniał pan minister, że to jest pomoc dla samorządów. Panie ministrze, ale zapomniał pan dodać, że Fundusz Inwestycji Lokalnych to jest pomoc tylko dla samorządów, których rządzi PiS. Białystok, wnioski na 130 milionów złotych, dostał zero.
Ale to proszę pamiętać o tym, że poza Białymstokiem są również inne samorządy i dostały tę pomoc także samorządy, w których rządzi zupełnie inna opcja polityczna.
To zostawmy, bo otwieramy wtedy...
Na miliard prawie 800 milionów złotych, a kwota, która ostatecznie w ramach tego funduszu trafiła do naszego województwa, to chyba 178 milionów złotych. Wniosków było więc 10 razy więcej niż możliwości finansowych, o tym również musimy pamiętać.
Panie ministrze, kulesze kościelne, remont szkoły, 0 złotych, bo wójt nie jest z PiSu.
Ale Koryci, panowie...
0 złotych.
Ale to wymienia pośle. Pan akurat najbardziej zaangażowane politycznie samorządy, a nie zapomina pan o samorządach, których rządzi zupełnie inna opcja polityczna i które
także otrzymały
pomoc polityczną.
Jeszcze raz powtórzę.
Samorząd nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Białegostoku i samorządów, które sympatyzują.
To są nasze pieniądze, to są pieniądze obywateli.
Panowie, jeśli pozwolicie, bo zaczyna się robić totalna anarchia, na antenie. W związku z tym postawimy już kropkę, bo w ten sposób przed chwilą został otwarty nowy temat. Być może się nim zajmiemy w przyszłości. Na razie pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Hołownia wyszedł na drugie miejsce, a Koalicja Obywatelska spadła na trzecie. Tak pokazują nowe sondaże. Jakby pan to skomentował?
Panie redaktorze, no, sondaży jest wiele, w większości sondaży to jednak Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest na drugim miejscu i niewiele jej brakuje do...
No ale macie już poniżej 20% notowania.
No akurat w tym sondażu, w innym sondażu mamy 28, więc ja bym na te sondaże tak nie patrzył. Ja wielokrotnie mówiłem, panie redaktorze, że prawdziwym sondażem są wybory. Więc poczekajmy na sondaż, jakimi będą wybory za 2,5 roku i wtedy rzeczywiście zobaczymy.
Dobrze, kolejne pytanie. Zawiązał się w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej taki, no, taka sekta, taki związek, który pracuje nad nowym programem. Przewodzi mu pan Siemoniak.
Redaktorze, to chyba że żyjemy w równoległych rzeczywistościach, ja o żadnej sekcie nie słyszałem.
No ale zespół programowy, który ma wypracować bardziej ambitne działanie, bardziej dynamiczne, żeby można było funkcjonować.
Zespół powołany przez przewodniczącego Borysa Budkę. I to właśnie pan przewodniczący Borys Budka wskazał posła Siemoniaka, aby był przewodniczącym tego zespołu. Chciałbym przypomnieć,
czyli
że...
Czyli złośliwe wiadomości na temat Koalicji Obywatelskiej zacytowałem.
Panie redaktorze, to jeżeli mówi się o tym, że pan Siemoniak robi jakiś swój własny program, a to właśnie Borys Budka powołał go do tego, żeby był szefem do spraw deklaracji ideowej, więc to jest śmieszne. Ale mamy 20-lecie Platformy Obywatelskiej w tym roku, dlatego chcemy tą deklarację ideową trochę unowocześnić, więc dlatego ta grupa pracuje, więc tutaj nie ma żadnych newsów, jest to normalna praca partii politycznej, więc nie jest to żadna sekta, nie jest to żadna grupa.
Rozłamowa, która tak?
Tak, więc tutaj nie ma o tym mowy. Pracujemy nad nową deklaracją ideową, pracujemy nad zmianą statutu, więc już w
czasami nam się blokuje.
Mogli pokazać efekty tych prac, to po pierwsze. A po drugie, 20-lecie, przepraszam, ale to nie ode mnie zależne. Mamy 20-lecie Platformy i pewnie na przełomie kwietnia i maja duże wydarzenie, o którym będzie głośno. No niestety pandemia...
I jeszcze drobny komentarz. Senator Jacek Bury dołącza do ruchu Polska 2050.
Senator Jacek Bury był senatorem bezpartyjnym. Startował z poparciem na listach rzeczywiście Koalicji Obywatelskiej, ale z poparciem SLD i PSL. No, widać, że osoby, które no, może nie były wystarczająco doceniane, szukają swojej drogi politycznej. I szukają...
No ale może spojrzał na sondaże. O kurczę, coś słabo idzie koalicji z Hołownią, może w przyszłych wyborach dostanę się do parlamentu, to zostaje z nim.
To tak samo mógł powiedzieć poseł Kułakowski. O kurczę, PiS-owi spada w sondażach. No to odchodzę, tak? Nie no, panie redaktorze, widać, że senator Bury szuka swojej drogi politycznej, teraz uznał, że lepiej mu będzie z Hołownią. Ja tylko liczę na to, że te zagrywki Szymona Hołowni nie rozwalą tak zwanej koalicji demokratycznej
opozycji.
Nadal będziemy mieć większość w Senacie i przez takie ruchy ta większość nie zostanie zburzona. Ale panie redaktorze, muszę jeszcze słowo do Funduszu Inwestycji Lokalnych. 9 milionów złotych dostał Urząd Marszałkowski na remont siedziby urzędu. Czy to jest sprawiedliwe? A szkoła w Kuleszach Kościelnych nie dostała nic. To nie jest sprawiedliwe. To jest po prostu granda. Dziękuję.
Dziękuję. Dariusz Piątkowski, jakby pan skomentował te ostatnie sondaże, to przechodzenie senatorów i tak dalej?
Już do tego się odniosę, tylko ten fundusz, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jeszcze raz powtórzę, wniosków było co najmniej 10 razy więcej niż kwot, które były w budżecie państwa. Kulesze Kościelne nie są jedynym samorządem, które nie otrzymały dotacji w ramach z tego rozdania i to nie jest jakaś wielka tragedia. Wiele innych gmin dostało, ale wszystkie nie dostały. Tych pieniędzy po prostu było mniej niż wniosków.
Czyli trzeba więcej pieniędzy.
I podobnie będzie w kolejnej turze, gdzie wniosków jest, z tego co ja już widzę, jest kilka czy kilkanastokrotnie więcej niż pieniędzy, które trafią ostatecznie do poszczególnych województw. Jeśli chodzi o sondaże i to, co się dzieje w opozycji, no widać, że jest jakaś grupa wyborców, która czuje się rozczarowana sposobem działania Koalicji Obywatelskiej. Część jej wyborców przerzuca swoje sympatie na nowo tworzący się ruch polityczny. Widać, że Hołownia nie traci do końca tego potencjału, który zbudował w trakcie wyborów prezydenckich. Jakąś część wyborców przy sobie utrzymał i to dzieje się oczywiście kosztem głównie Platformy Obywatelskiej, częściowo pewnie także innych ugrupowań, ale przecież w Polsce jest swoboda działalności politycznej. Każdy ma prawo założyć partię polityczną i w jednym z panem posłem się zgadzam. Takim ostatecznym sondażem zawsze są wybory. Przypomnę, że kilkanaście miesięcy temu Polacy w tym realnym sondażu pokazali, że Prawo i Sprawiedliwość powinno sprawować rządy przez kolejne kilka lat. Pozycja naszego ugrupowania także w tych sondażach bieżących jest dosyć stabilna. Jest to 10-procentowa bądź nawet kilkunastoprocentowa przewaga nad Koalicją Obywatelską i jeszcze znacznie większa nad innymi ugrupowaniami. Natomiast każda z partii politycznych swymi działaniami, czy to rządząc, czy będąc w opozycji, pracuje na swoją pozycję w sondażach i w przyszłych wyborach. To, że w partii Platforma Obywatelska jest taka rywalizacja i być może część polityków jest niezadowolona z działań Borysa Budki, no też jest czymś naturalnym. Politycy są dosyć ambitni i jeżeli widzą możliwość lepszego działania, to mają prawo do tego, aby to zgłaszać i próbować zmieniać działania swojej partii. A działalność ta programowa, mam nadzieję, że doprowadzi do tego w końcu, że będziemy bardziej rozmawiali na programy i propozycje programowe, a nie tylko i wyłącznie walczyli na takie wydarzenia medialne i czasami fake news.
I Paweł Krutul na zakończenie. Pana komentarz do sondaży, do tego wszystkiego, co się dzieje w opozycji.
Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenie i przejścia z Koalicji Obywatelskiej senatora Burego, no w każdym ugrupowaniu, czy w Prawie i Sprawiedliwości mamy trzech koalicjantów, w Platformie Obywatelskiej mamy czterech, na Lewicy mamy trzech. I każde ugrupowanie podczas swojej kadencji traci jednego czy tam czy dwóch, czy trzech, czy posłów, czy senatorów i w drugą stronę też się odbywają ruchy. Tak jak pan minister powiedział, każdy koalicjant znajdujący się w danym obozie ma jakieś tam ambicje, co wyraźnie widać u pana ministra Ziobry w Solidarnej Polsce, czy też w Porozumieniu, gdzie tutaj tej spójności przekazu nie ma i padają hasło weto albo śmierć, albo podgryzanie później po takim głosowaniu urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego. Także tu, panie premierze, z ocenami to bym jakoś tak w miarę spokojnie do tego podchodził. Każde ugrupowanie ma swojego, że tak powiem, posła jak Kołakowski, czy senator Bury, czy u nas wcześniej Hanna Gil-Piątek. Nie jest to przyjemne, nie jest to miło. Miejmy nadzieję, że opozycja będzie się jednoczyła do wyborów i wystartuje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i wygra najbliższe wybory i tutaj Polki i Polacy rozstrzygną, kto w następnej kadencji będzie rządził naszym krajem.
Do przypomnienia wybory za 3 lata. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszymi gośćmi byli posłowie PiS, Dariusz Piątkowski, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo. Szczepmy się, zdrówka życzę.
Oraz Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się również, Lech Pilarski. Do usłyszenia.